Szanowni Państwo, w Bibliotece Jagiellońskiej można oglądać wystawę zatytułowaną Liberatura. Ekspozycja prezentuje 120 obiektów z kolekcji Katarzyny Bazarnik i Zenona Pfeiffera, twórców Liberatury. A czym jest owa Liberatura? Czym różni się od literatury artystycznej i czy każde dzieło wzbogacone o aspekty wizualne może być dziełem liberackim? Odpowiedzi poznamy już za moment w Radiu Kraków Kultura. Zapraszam. Dziś gośćmi Radia Kraków Kultura są pan Zenon Pfeiffer, poeta, twórca Liberatury, twórca teatralny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Katarzyna Bazarnik, twórczyni Liberatury, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, anglistka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pani Beata Kurek z Biblioteki Jagiellońskiej, kierownik sekcji Rara, poetka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, istnieją dzieła literackie, w których autor mówi całą książką, jej kształtem, formą, budową, sposobem nawet zapisu tekstu. I dotąd nie było trafnego określenia na podobny rodzaj pisarstwa, no aż pojawiło się słowo liberatura. Czym jest liberatura?
Ja myślę, że pani to doskonale tutaj w tej krótkiej definicji przedstawiła. Właśnie to jest taka literatura, która mówi nie tylko słowami, ale również swoją materialną formą, swoim kształtem, tym jak ten tekst wygląda, jak waży w ręce i jak szeleszczą kartki nawet, bo literatura dostarcza nam szeregu wrażeń przekazywanych nie tylko za pomocą języka, ale również właśnie tej materialności utworu literackiego, który trzymamy w ręce i możemy poczuć jego wagę.
Ciekawe bardzo są też materiały, z których te dzieła liberackie są wykonane, bo może to być skóra, może to być tkanina, drewno, ceramika, czyli tak naprawdę szerokie spektrum możliwości.
Tak, ale to jest, zaczynając od tego, możemy mieć wrażenie, że samo słowo i sama literatura w liberaturze jest mniej istotna.
Czyli chce pan powiedzieć, że literaturę też należy czytać.
Przede wszystkim, że to jest literatura. Tyle, że w formie książki. A ta forma może przybierać najróżniejsze kształty, dlatego, że autor tekstu, który jest jednocześnie twórcą całej książki, ma wizję również jej układu przestrzennego i całej tej typograficznej strony. Również kreuje tę sferę. To jest takie holistyczne podejście do dzieła. Ale słowo jest prymarne. To jest bardzo ważne, bo można gdzieś się zatracić właśnie w tych poza literackich aspektach, bo to rzeczywiście niektóre książki mają taki wizualnie bardzo atrakcyjny czy zaskakujący kształt, ale nie przestają być utworami do czytania. To tu mamy, po prostu poszerzamy terytorium literatury o książkę. I tak jak autor tekstu może kreować ten tekst na nieskończoną ilość sposobów, tak samo może kreować książkę. I jest w tym wolny. Jest to po prostu element jego kreacji. Jeśli chce wyjść poza książkę papierową, chce wykorzystać inne materiały, jak najbardziej, jeśli to jakoś uzasadnia się w tekście, to wspaniale, ale wcale nie musi. Są książki liberackie, które wyglądają na pierwszy rzut oka jak tradycyjne książki. Natomiast uważna lektura pokaże, że jest to książka bardzo nietypowo przemyślana. I nawet jeśli to jest zwykły kodeks, pozornie zwykły kodeks, to nagle on odsłania przed nami swoją niezwykłość.
Jak tę niezwykłość odkryć? Bo rozumiem, że tam poprzez takie też drobne elementy, jak choćby znaki, pauzy, puste strony, autor dzieła liberackiego chce nam coś przekazać. Wszystko ma w takim dziele znaczenie, prawda?
Tak, zgadza się. I właściwie nasza droga dojścia do liberatury wiodła właśnie poprzez te tradycyjne kodeksy i poprzez taką wzmożoną wrażliwość i wyczulenie właśnie na takie drobne sygnały. A to pauzę, a to jakąś interesującą, nietypową interpunkcję. Czasami nawet wielkość tomu odgrywała znaczenie. No myśmy chyba zaczynali takie uwrażliwianie się może trochę od Dantego, który napisał swoją Boską Komedię w taki bardzo architektoniczny, matematyczny sposób. I no bo przecież ta tercyna to jest bardzo ścisła, rygorystyczna forma. Tam wszystko opiera się na tych multiplikacjach trójki, prawda, w tym dziele. No i jakby przyglądając się historii literatury, czytając, ale również zaczynając tworzyć, bo wspomniała pani, że mamy na koncie utwory liberackie, myśmy się otworzyli na ten aspekt tekstu, ponieważ on zaczął być dla nas istotny. A zaczął być dla nas istotny, dlatego że pisaliśmy we dwójkę, wspólnie. I wspólnie poszukiwaliśmy przestrzeni, takiej, w której zmieszczą się nasze odrębne historie, dokona się jakieś połączenie i pracując nad tym, o czym myśleliśmy, że będzie tekstem po prostu, doszliśmy do książki, która przybrała taki kształt, jaki tutaj Zenon teraz prezentuje, bo muszę powiedzieć, że Zenon wyciągnął teraz z torby książkę naszego autorstwa pod tytułem Okaleczenie. To ta książka ma kształt trzech kodeksów połączonych
tak, układkami. Trudno będzie opisać w radiu jej formę, ale proszę to zrobić.
Więc proszę sobie wyobrazić, że mamy trzy książki połączone okładkami w taki sposób, że tworzą harmonijkę. To są przeciwstawy.
Harmonie.
Albo harmonię, właśnie. Dążyliśmy do tego, żeby ten tekst i ta materialna forma dały w efekcie harmonię, bo jest to historia o pewnej traumie, o pewnym trudnym przeżyciu, doświadczeniu śmierci najbliższej osoby i próbie odnalezienia się w takiej sytuacji, ale też o historia o tym, jak rodzi się nowe życie, jak pojawia się nowa osoba, jak ta trauma utraty najbliższej osoby jest właśnie jakoś wynagrodzona czy przepracowana tym nowym człowiekiem. I okazało się, że najadekwatniejszą formą do opowiedzenia o tych doświadczeniach właśnie stała się ta taka potrójna książka. I no jakby to był początek myślenia o tym, że może taki rodzaj pisania potrzebuje jakiejś nazwy. A ponieważ mieliśmy świadomość, że, no, że byli w historii literatury inni pisarze, którzy wykorzystywali tego typu środki. I na wystawie mamy cały szereg takich przykładów. Mamy właśnie Lorenza Sterna, mamy Stefana Mallarmego, mamy Williama Blake'a, B.S. Johnsona, Joyce'a. To Sendrarsa i Sonny de Lunay, bo to jest książka stworzona też przez parę autorów. To właśnie to był ten moment iluminacji, kiedy okazało się, że no dobrze, to jest literatura, ale w formie książki, więc może sięgnąć po ten łaciński źródłosłów i nazwać to literaturą właśnie.
Jak reagują odbiorcy na spotkanie, przy pierwszym kontakcie z literaturą? Czy jest to dla nich zaskakująca forma?
Tak. Przede wszystkim, jeśli jest to forma inna niż kodeks, to przede wszystkim zwracana jest uwaga na tą formę, w której zawarte jest słowo. I to jest dla czytelników, ale też dla bibliotekarzy zaskakujące. Na przykład spotkałam się z takim komentarzem jednego z obiektów, że wiesz, jakbym chciała, to pudełko na buty też mogę ci przynieść. Natomiast to zdanie było dlatego, że osoba nie zapoznała się z tekstem. Skupiła się tylko na samej formie. Kiedy ja zaprosiłam, to koleżanka moja, zaprosiłam ją do zapoznania się z treścią, to wtedy już połączenie tych dwóch form spowodowało, że pojawiło się zrozumienie i zaciekawienie. Więc myślę, że pierwszą i najczęściej dla mnie jako bibliotekarki, która teraz opiekuje się tą kolekcją, reakcją, z którą się spotkałam, to jest właśnie zaskoczenie, zdziwienie, czasami delikatny opór, a potem, jeżeli już zagląda się do środka, zaczyna się łączyć tekst z formą, to jest zaskoczenie i takie zaciekawienie. Mhm.
Szanowni Państwo, a czy każde dzieło literackie wzbogacone o aspekty wizualne może być dziełem liberackim?
Tak i nie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że rzeczywiście książka, która jest jakoś nietypowa, no, wytrąca nas z takich nawyków odbiorczych, no to jeśli już mówimy o literaturze, to pewnie jest literatura. Otóż niekoniecznie, bo są książki, które mają nietypowy kształt, ale to nie jest związane, nie jest spowodowane wizją autorską, tylko to może być jak najbardziej tradycyjny tekst, który w wydawnictwie przybiera taką formę, bo na przykład projektant książki, grafik ma taką fantazję. No, mamy do czynienia przecież z różnymi bibliofilskimi wydaniami. To nie jest literatura.
A jak daleko ta wizja autorska może sięgać? Czy istnieją jakieś granice dzieła literackiego?
Granicą jest tylko wyobraźnia i technologia. Bo można sobie wyobrazić rzecz, która jest nie do zrealizowania, albo jeszcze nie do zrealizowania, ale może będzie kiedyś. Bywają książki, które istnieją tylko w jednym egzemplarzu, takim prototypowym, co nie znaczy, że kiedyś nie będzie więcej tych książek. To wspomniane okaleczenie przez praktycznie dekadę istniało tylko w 9 prototypowych egzemplarzach. To była książka, która weszła jakoś w obieg, w świadomość, była omawiana, recenzowana, ale nie było normalnego nakładu, więc bardzo trudny był dostęp. Przez lata tak naprawdę tak powszechnie dostępna była tylko w czytelni literatury, przepraszam, którą założyliśmy w 2002 roku. I to jeszcze był Małopolski Instytut Kultury przy Rynku Głównym. Potem na Karmelickiej się instytucja przeniosła, więc czytelnia również. Potem przez dekadę w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Ogrodzie Sztuki. Tam była literatura. Z tym, że Okaleczenie już wtedy miało swój normalny nakład, oficjalne wydanie nastąpiło i można było z tą książką się zapoznać jak z każdą inną. Po prostu czytać, wziąć na ręki, bo trzeba zwrócić, znaczy chciałbym zwrócić uwagę na jedno, że wystawa to nie jest najwłaściwsza forma kontaktu z tą książką, z tymi książkami, z literaturą. Natomiast ta wystawa zdarzyła się dlatego, że nasze zbiory zostały przeniesione do Biblioteki Jagiellońskiej. Otrzymaliśmy taką ofertę. I przekazaliśmy gratis dla idei. Uznaliśmy, że to jest najlepsze na świecie miejsce, żeby z tymi książkami się zapoznawać. Więc biblioteka po prostu chciała zasygnalizować, że te książki są w jej zbiorach. Najwłaściwszą, wymarzoną dla nas formą kontaktu z tymi książkami jest po prostu czytanie i będzie ono możliwe jak najbardziej. Po zakończeniu wystawy można przyjść do biblioteki, do czytelni zbiorów rzadkich i bez specjalnych utrudnień, bo to, o to zadbaliśmy, żeby dostęp do literatury był maksymalnie ułatwiony, będzie można po prostu te książki czytać. Każdą z nich, nawet najdziwaczniejszą, dziwną, szaloną, nietypową, można wziąć do ręki i po prostu przeczytać.
Czyli wystawa ma tak naprawdę zachęcić do bliższego kontaktu z literaturą, którą można znaleźć w Bibliotece Jagiellońskiej, co znalazło się na wystawie. 120 obiektów ponoć.
Tak, Są to obiekty nieprzypadkowe. Jest to kolekcja wybrana przez Katarzynę i Zenona na tą wystawę po to, żeby właśnie zanęcić, przyciągnąć, zainteresować, zadziwić i zasygnalizować, że takie obiekty w bibliotece są. A nie są to obiekty zwyczajne, bo muszę przyznać, że przy katalogowaniu tych obiektów, ale też myślę, że przy korzystaniu przez czytelników, przez osoby, które będą chciały się zapoznać z tymi rzeczami, z tymi książkami, to można doznać małego szoku, ponieważ są na przykład książki, które da bibliotekarza, jeżeli książka jest uszkodzona, to znaczy, że coś jest nie tak i trzeba ją naprawić. A na wystawie jest jeden obiekt, który ma urwany róg książki i nie należy tego naprawiać. To jest przemyślana kompozycja i tak ma być. Podobno właśnie Zenon i Katarzyna opowiadali, że w niektórych bibliotekach ten proces następował. To znaczy dokonywała się konserwacja i leczono taką książkę. Natomiast nie należy tego robić. U nas jest ta książka chora, więc można się nią zaopiekować, zapoznając się z nią.
Tak, ale chciałabym powiedzieć, że to jest bardzo podstępna książka, bo jej tytuł to opatrzenie, więc ona niejako sama zachęca do tego, żeby wykonać ten gest naprawy, prawda?
Tak. Pan Zenon przyniósł ją z sobą do studia. No szkoda, że państwo tego nie widzą, ale postaram się zrobić zdjęcia i wrzucić jako namacalny dowód na stronę internetową, na stronę Radia Kraków Kultura. Ja wczoraj obejrzałam państwa wystawę w Bibliotece Jagiellońskiej i z kolei moją uwagę przykuła właściwie 10-metrowa książka makieta. Była to ulica Sienkiewicza w Kielcach, stworzona przez Radosława Nowakowskiego. No, dzieło naprawdę wyjątkowe.
No i to jest jedna z nielicznych książek, które można po prostu przeczytać, wziąć do ręki. Niestety, no, pewną bolączką, ale takie są czasy, jest to, że te książki na wystawie, obecnej wystawie, można niestety tylko przez szkło oglądać. Ale tak jak powiedziałem, wystawa jest takim sygnałem, że te książki są do czytania, są w zbiorach biblioteki i z każdą z tych książek można się zapoznać. W przypadku książki Radosława Nowakowskiego, to tu, ponieważ przynieśliśmy jeszcze jeden swój egzemplarz, postanowiliśmy zaryzykować dla dobra czytelników, żeby te książki można było, żeby z tą książką można było się zapoznać i każdy ją może czytać. Kiedy robiliśmy przed 20 laty, już nawet z górką, bo w 99 roku, wystawy książki niekonwencjonalnej w Bibliotece Jagiellońskiej, wtedy jeszcze można było wszystkie książki wyeksponować, że czytelnik mógł sobie wziąć do ręki, czytać. I wtedy też inny był odbiór tej wystawy, siłą rzeczy, dlatego że można było się w taką książkę zanurzyć. Tutaj, ponieważ no, jest ta trudność spowodowana względami bezpieczeństwa, przepisami, ten odbiór jest, to raczej jest sygnał. Jestem tutaj, chcesz, przyjdź, poczytasz mnie. Gdyby te książki można było czytać już na wystawie, zupełnie inny byłby odbiór. Dlatego, że no, jakieś zanurzenie, imersja w lekturę już powoduje, że jest inny kontakt. Książka, trzeba pamiętać, takie w XX wieku modne słowo się narodziło, interaktywność, sztuka interaktywna. Ona była zupełnie niekojarzona z literaturą, a tak naprawdę literatura jest sztuką interaktywną, a literatura w ścisłym sensie.
Jednak tak jak powiedzieliśmy, wystawa ma przede wszystkim zainteresować, zaintrygować, przyciągnąć do Biblioteki Jagiellońskiej, w której to mieszczą się dzieła liberackie. Natomiast mnie, przyznam szczerze, ta blokada, o której pan powiedział, stawiana na wystawie, absolutnie nie przeszkadzała, bo wspomniane już dzieło Radosława Nowakowskiego zaintrygowało. Dodajmy i wyjaśnijmy, bo to jest niezwykle ważne, że ta jego 10-metrowa książka, makieta, pokazuje, co dzieje się w umyśle człowieka, który idzie ulicą i mija różnych ludzi, różne kamienice. To chyba jest najbardziej interesujące. Już nawet nie ta forma 10 metrów, tylko sama treść.
Ale to jest sprzężone sobą. Tego nie można rozdzielać. Czas lektury trwa mniej więcej tyle, ile spacer ulicą Sienkiewicza. Tak to jest pomyślane. I tam wszystko, tekst, rysunki, bo pod tym względem to też jest taka bardzo pieczołowicie zrekonstruowana to miejsce w Kielcach. To wszystko jest ze sobą ściśle powiązane, ale jestem przekonany, że gdybyśmy mieli do czynienia z tym tekstem podanym w innej formie, inny byłby odbiór. Ja nie twierdzę, że byłaby to książka lepsza, gorsza, byłaby inna wtedy. Tutaj to, że ta lektura rozwija się przed nami wraz z rozwijaniem się książki, czy z naszą wędrówką, bo książkę możemy rozwijać albo też wędrować wzdłuż rozwiniętej i czytać. To jest jakiś inny rodzaj doświadczenia czytelniczego. I też nie każdy ma warunki do tego w mieszkaniu, żeby 10-metrową książkę rozłożyć i czytać, prawda? No tutaj w studiu na przykład byłoby to niemożliwe. Nie bylibyśmy w stanie.
Musielibyśmy złożyć.
Rozłożyć.
W formie harmonii choćby. Tak. Szanowni Państwo, o literaturze rozmawiamy dziś w Radiu Kraków Kultura wraz z panem Zenonem Pfeifferem, panią Katarzyną Bazarnik oraz z panią Beatą Kurek. Do rozmowy wrócimy już za moment. Dziś w porannym programie Radia Kraków Kultura gościmy pana Zenona Pfeiffera, poetę, twórcę literatury, twórcę teatralnego, panią Katarzynę Bazarnik, twórczynię literatury, profesorkę Uniwersytetu Jagiellońskiego, anglistkę oraz panią Beatę Kurek z Biblioteki Jagiellońskiej, kierowniczkę sekcji Rara, poetkę. I rozmawiamy, szanowni państwo, o literaturze. Jeszcze takie pytanie nasunęło mi się, które wcześniej nie padło w pierwszej części naszej rozmowy. Czym różni się książka artystyczna od literatury?
Jest bardzo dobrze postawione pytanie i pytanie, które często pada w kontekście zetknięcia się właśnie z literaturą, bo poprzez taki bardzo silnie wyeksponowany niejednokrotnie element wizualny, architektoniczny, taki formalny, prawda, że ta forma jest niekonwencjonalna, ciekawa, pojawia się takie stwierdzenie, że no to przecież są książki artystyczne. Faktycznie książki artystyczne to jest bardzo interesujące zjawisko, które się dynamicznie rozwinęło i właściwie wyodrębniło jako osobny nurt w dziedzinie czy na obszarze sztuk, głównie plastycznych, jeśli mówimy o Polsce. I wydaje mi się, że tak, w książce artystycznej tak, książka staje się teatrem, sceną czy przestrzenią, w której artysta, głównie artysta wizualny, czy artyści, artystki wizualne, wykorzystują przestrzeń książki do tego, żeby przedstawić jakąś wizję świata, zrealizować jakąś wizję artystyczną. Ale w książce artystycznej po pierwsze nie muszą być słowa. Nie musi być słów, to może być tylko obiekt nawiązujący kształtem do książki. Myśmy właśnie na wspomnianej tutaj wystawie w 99 roku mieli taki przepiękny kodeks ozdobiony drogimi, jakby imitacją drogich kamieni, wyglądający jak stary inkunabu, który był całkowicie pusty. W środku to były białe karty. I książka pochodziła z Irlandii i nawiązywała właśnie tym gestem, ona w jakiś sposób opowiadała, ale bez słów, powiedzmy o tym, co się z tej historii kultury irlandzkiej wymazała. Tam przede wszystkim wymazał się język. No, język irlandzki jest już właściwie, można powiedzieć, bardzo niszowym językiem, prawda? Więc książka artystyczna to jest przede wszystkim obiekt, który chce mówić właśnie formą, właśnie swoją wizualnością. Natomiast słowo tam jest drugorzędne, jeśli w ogóle się pojawia. Natomiast literatura to jest przede wszystkim literatura. Tutaj tekst jest na pierwszym miejscu. Natomiast ten tekst, on znajduje się w przestrzeni, która jest znacząca. I to nie jest obojętne, w jaki sposób ten tekst, czy z jakiej sceny ten tekst do nas przemawia. I powiedziałabym też, że, bo pytała pani wcześniej również o autorstwo, prawda, i o granice literatury. Mnie się wydaje, że osoby, które tworzą literaturę, one się mocno definiują jako pisarze, poeci, pisarki, poetki. To są ludzie, którzy wychodzą od słowa, a ta refleksja nad kształtem tych słów pojawia się jako po drodze i jest sprowokowana historią, którą chcą opowiedzieć, albo refleksją jakąś poetycką, którą chcą wyrazić. W książce artystycznej ten impuls idzie bardziej od może całościowej wizji, od wizji plastycznej, że użyję takiego dość tradycyjnego terminu.
Szanowni Państwo, ale czy istnieją jakieś cechy, które będą wskazywać na dzieło liberackie, albo jakieś typy literatury, jakaś klasyfikacja, która ułatwi też nam, odbiorcom, lepsze zapoznanie się z tego typu dziełem artystycznym?
No, myślę, że jak każdą twórczość można to kategoryzować, szeregować na wiele sposobów. To nadrzędne rozróżnienie, o którym Katarzyna mówiła, no to jest bardzo istotne. Literatura to jest przede wszystkim literatura. Ale poszerzona o to cielesność książki, ta przestrzeń książki, czasoprzestrzeń książki jest sferą znaczącą i integralnie powiązaną z tekstem. Zmiana formy tej książki oznaczałaby zmianę tak naprawdę sensów. Tutaj jakąś nowością istotną w tej koncepcji literatury jest to, że pojęcie formy się poszerzyło. W literaturoznawstwie pod pojęciem formy w ogóle nie rozumiano formy książki. Forma książki była zupełnie poza sferą tutaj namysłu nad dziełem literackim, bo dzieło literackie to jest przede wszystkim przedmiot ze słów.
Bo zazwyczaj ta książka była traktowana jako opakowanie,
tak,
jako to pudełko,
nośnik, jako nośnik tekstu. A w przypadku literatury mamy do czynienia z dziełem literackim w formie książki. Ta forma książki jest integralną częścią dzieła. I w związku z tym w ogóle samo rozumienie dzieła się zmienia, poszerza, że tak może wyglądać literatura. Że to nie jest tylko sfera słów, ale również to wszystko, ta przestrzeń, którą te słowa zajmują, które słowa, przestrzeń kreowana przez słowa i zajmowana przez słowa. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o te kategorie, chyba że chcesz
Skończę kategorię, ja jeszcze coś dopowiem o tej formie.
To można kategoryzować znowu na wiele sposobów. I jeśli przyjmiemy perspektywę literacką, no to znajdziemy tam poezję, prozę, dramat również i jakieś takie hybrydyczne formy, prawda? Coś, co się jakoś wymyka opisowi. Możemy podejść do tego od strony formy książki i będziemy mieć książki jak najbardziej tradycyjnie wyglądające, kodeksowe, ale które również operują i mówią do nas materią książki. Nie jest to takie oczywiste na pierwszy rzut oka, ucha, ale przy uważnej lekturze jak najbardziej dostrzegalne. Ale mogą być też książki, które właśnie przepraszam, rozsadzają tę formę. Powieści w pudełku. Działa w formie Leporello, harmonijki. To jest, tu pani wspomniała, tej 10-metrowej ulicy Sienkiewicza Radosława Nowakowskiego. My się szczycimy, że w zbiorach czytelni literatury, ja obecnie w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, jest na przykład reprint prozy Transsyberyjskiej Kolei Blaise'a Cendrars'a i Sonny de Lunay. To jest pierwsze klasyczne Leporello z 1913 roku. Rzecz, oryginał absolutnie nie do zdobycia, tylko niewiele egzemplarzy przetrwało, a już reprint jest niesłychanie rzadką w tej chwili pozycją. I to jest więc taka forma. Forma trójksięgu, dwuksięgu, taki rozmnożony wieloksiąg. Te powieści pudełkowe, o których mówiłem, one mają otwartą strukturę. Czytelnik może dowolnie wędrować w tym tekście, czytając luźne składki czy kartki, sam konstruuje sobie opowieść. I jest to podane z woli autora. Autor daje czytelnikowi, czytelnik jest partnerem, jakby kimś jak wykonawca w muzyce. Ma partyturę i może sobie po swojemu z tym dziełem przebywać i czytać.
Ja wiem, że pani Katarzyno chciała coś jeszcze o formie dopowiedzieć, ale to za momencik, bo ciśnie mi się na usta pytanie jeszcze do pana Zenona o e-liberaturę, bo termin ten został zaproponowany przez Mariusza Pisarskiego. No więc jak dzieło liberackie współgra z internetem, z siecią, skoro takiego dzieła nie można do sieci przenieść, siłą rzeczy.
Ale tam działa proces odwrotny. My to do mnie wprost możemy do tego podejść. Tych utworów z kolei nie sposób wydrukować. Czyli one też wykorzystują taką swoistą, wirtualną przestrzeń internetu. Bo to nie mamy, nie mówimy o e-bookach, czyli takim jakimś prostym przeniesieniu, czy jakichś PDF-ach tekstu drukowanego na ekran. Tylko mówimy o czymś, co wykorzystuje specyfikę tego ekranu. Termin e-liberatura jest terminem kontrowersyjnym. Niektórzy się z nim zgadzają, niektórzy nie. On został ukuty w odniesieniu do książki Radosława Nowakowskiego Koniec świata według Ameryka. Ponieważ to był taki specyficzny hipertekst, który operował nie tylko tekstem i lekcjami, możliwością wędrowania, ale też stroną graficzną, kolorami. Więc tu było skojarzenie przez nazwisko autora, który tworzył książki liberackie, czy też wcześniej był zaliczany do książki artystycznej, w momencie, kiedy się zetknął z ideą literatury, no, rozpoznał się w tym, że zdecydowanie tu jest mu bliżej. Więc to było takie automatyczne skojarzenie. Nowakowski stworzył literaturę, tylko że na ekranie. Ale na przykład można podejść też jeszcze od innej strony i mnie to jest na przykład bardzo bliskie. Sam to dlatego też tak moje jakby przygody z ekranu wyglądają. Otóż w książce 21 liter, składającej się z 10 utworów poetyckich, ostatni jest na ekranie. On celowo jest na ekranie. I jeszcze jest taki paradoks, że interaktywna jest książka drukowana. Tam czytelnik może na różne sposoby wędrować, a na ekranie jest odcięta możliwość interakcji. To, czego się spodziewamy na ekranie, jest niemożliwe. Jest element zaskoczenia. Nie każdy sobie z tym jakoś godzi się z tym, no bo przywykliśmy do tego, że na ekranie klikamy, wędrujemy po tekście. Nie. Jest odwrócenie porządków. Ale w innej książce, Powieki, z kolei to jest taka swoista jedność tego tekstu drukowanego z tym tekstem na ekranie. Tekst drukowany urywa się w połowie słowa i przechodzimy na ekran. I nagle się okazuje, że to, co na ekranie, staje się czymś zupełnie innym niż to, do czego przywykliśmy na papierze. Nawet jeśli mamy do czynienia z tym samym tekstem. Nagle się okazuje, że teksty niewidzialne nam się wyłaniają. Wprowadza się ruch, dźwięk i to wszystko okazuje się czymś innym niż pierwotnie sądzimy. To zaskoczenie, że coś, co już poznaliśmy, nagle się może okazać czymś innym, myślę, że też jest jakimś nowym doświadczeniem czytelniczym.
To prawda. Pani Katarzyno?
Tak, ja jeszcze chciałam nawiązać do tej formy i powiedzieć, że no tak, tradycyjnie się postrzegało w literaturoznawstwie, że dzieło literackie to tekst po prostu, no ale przecież badacze poezji doskonale sobie zdają sprawę z tego, że to nie jest wszystko jedno, jak wiersz jest zapisany, że on musi mieć pewien układ graficzny, po tym dużo z nas rozpoznaje, że coś jest wierszem, prawda, bo ma inny układ graficzny niż proza, więc te elementy myślenia właśnie takiego przestrzenno-wizualnego, one były, tylko trzeba było je wydobyć, zwrócić na nie uwagę. I też myślę, że wkroczyliśmy właśnie mówiąc o kontekstach internetowych i literatury elektronicznej w taką epokę, gdzie mamy do czynienia właśnie z bardzo różnymi formami czy platformami, na których tekst funkcjonuje. I nagle się okazało, że książka też jest platformą, ona ma swoje cechy specyficzne, że inaczej ta komunikacja przebiega poprzez ekran, a inaczej przebiega poprzez kartkę czy materialne podłoże. I po prostu być może przyszedł moment, że myśmy dostrzegli to, co gdzieś było, tylko nie zwracaliśmy na to uwagi, prawda? Natomiast byli twórcy, i właśnie ja wracam do tej historii, byli twórcy, którzy to czuli, wiedzieli, wykorzystywali. To są te nazwiska, które już padły.
Z którymi nie bardzo wiedziano, co zrobić.
Co zrobić, tak. Bo to jest ciekawe, że właśnie i Stern, i Joyce, i Mallarmé to byli ekscentrycy, to były utwory na marginesie literatury, może nawet niekoniecznie należące do literatury, no ale gdzie? A tutaj nagle okazuje się, że może to jest po prostu jakaś tradycja, jakiś nurt w literaturze, w pisaniu, w twórczości literackiej, który po prostu ma taką wrażliwość uruchamia. I jeszcze słówko o Sendrarsie i Sonny de Luna i prozie transsybryjskiej kolei. To jest książka, która jest również uważana przez niektórych badaczy za pierwszą książkę artystyczną. Więc te sfery się przenikają. Te typologie są po prostu robocze.
Czy zatem Ulysses Joyce'a jest dziełem, jest powieścią liberacką?
To jest bardzo interesujące pytanie, ponieważ on, znów muszę powiedzieć jak Zenon, jest i nie jest. Są przesłanki, są informacje i są dane historyczne, które wskazują na to, że Joyce był zaangażowany w proces produkcji Ulyssesa bardzo ściśle. Współpracował z drukarzami, wysyłał im do ostatniego momentu jakieś tam poprawki, uzupełnienia. I co ciekawe, część z tych poprawek nastąpiła w momencie, kiedy cała książka była już złożona, on dostał ją do korekty, znał numery stron i na bardzo konkretnych stronach, na przykład na stronie 77, w siódmym zdaniu pewnego akapitu, w którym opisane jest, jak pan Blum jest w kościele i przygląda się paniom podchodzącym do komunii, więc to siódme zdanie na tej 77 stronie brzmi, że one się znalazły w siódmym niebie. To zdanie zostało dołożone w momencie, kiedy Joyce znał już numer strony. Na stronie 88 pan Blum z kolei czyta klepsydrę w gazecie. Czyta gazetę, tam znajduje się nekrolog pewnej staruszki, która zmarła w wieku, no możemy się domyślić jaki, 88 lat. To jest zdanie, które on dokłada w momencie, kiedy zna numer strony. I takich smaczków tam jest więcej. A jak się popatrzy na całość, to pierwsze wydanie liczyło 732 strony. No, liczba jak liczba. Ale jeśli jej się przyjrzymy, to być może ktoś uważny zauważy, że to jest 2 razy 366, a 366 to już zaczyna być, nam się kojarzyć na przykład z liczbą dni i nocy w roku przestępnym. A tak się składa, że rok 904 to jest rok przestępny, to był rok przestępny. Właśnie w tego roku toczy się akcja Ulyssesa dnia 16 czerwca. To będziemy niedługo tę datę, prawda, mieli. No i właśnie, to przypadek czy nie? Wiemy, że dosłownie na 2 dni przed wyprodukowaniem książki Joyce przysyła drukarzom duży fragment, który oni muszą doskładać i to jest na samym końcu. W związku z czym ten tekst puchnie do tych 372 stron. 732, przepraszam. No więc właśnie, przypadek. Biedni drukarze rwali sobie włosy z głowy. Sylwia Beach, która płaciła za produkcję książki, też. Ale Joyce to zrobił.
Czyli to jest przykład tej wizji autorskiej, o której rozmawialiśmy na samym początku. I tylko uważny czytelnik jest w stanie te wszystkie elementy liberackie wychwycić. Na wystawie, tutaj już do pani Beaty się zwrócę, na wystawie też znalazł się dramat Wyspiańskiego, Wyzwolenie. Dlaczego?
Dlatego, że Wyspiański swoje książki projektował od początku do końca. To jest jego tekst, to jest jego projekt, tam jest jego konstrukcja na stronach, typografia. To chyba jest liberatura.
To jest liberatura, szanowni państwo.
Zdecydowanie. Ja uważam, że Wyspiański to jest taki modelowy przykład twórcy liberackiego, który może nie tworzył dzieł tak oczywistych pod względem wizualnym, co jest liberatura, bo to jeszcze wygląda dość tradycyjnie. Ale to jest właśnie wizja autorska. On oczyścił książkę z różnych zdobień. To wtedy był jeszcze czas, kiedy bordiury stosowano, ilustrował. Swoich książek nie ilustrował. Rydlowi, owszem, ale Wyspiański bardzo rygorystycznie, w bardzo przemyślany sposób komponował to. Był też udręką dla drukarzy Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale tak jak w dramatach, tak jak na scenie potrafił swoją wizję zrealizować, tak zrealizował swoją wizję w książce. Więc jak najbardziej jest to taki klasyk liberatury przed liberaturą.
Ciekawą propozycją, która znalazła się też na wystawie w Bibliotece Jagiellońskiej, jest dzieło Do końca Marka Gajewskiego. To z kolei książka, instalacja, w której drukowany tom znajduje się we wnętrzu czerwonego sarkofagu. O nim jeszcze nie było wzmianki podczas naszej dzisiejszej rozmowy.
Tak, Marek Gajewski to jest bardzo interesujący artysta. Artysta książki właśnie. On tworzy głównie książki artystyczne, czy jakieś takie obiekty przestrzenne, ale podarował nam swego czasu właśnie tę książkę Do końca, do czytelni, uważając, że akurat to jego dzieło mieści się dobrze w tym pograniczu, gdzie książka artystyczna styka się z książką liberacką. No bo istotą tej instalacji, prawda, jest tekst. Jest ta książka, którą wyciągamy z sarkofagu, którą czytamy. I znowu tam jest historia właśnie przejmująca, historia odchodzenia. I kiedy kończymy tę lekturę i żegnamy się z bohaterem, to mamy jakby odczucie, że może właśnie składamy go do tego sarkofagu, prawda? Więc cały ten kontekst i to performatywne, czytelnicze działanie tutaj jest bardzo istotne, prawda? To jest książka, która chce oddziaływać na nas nie tylko tekstem, ale również tym kontekstem, tym kontekstem takim właśnie przestrzennym, prawda? I teraz, przekazując kolekcję Bibliotece Jagiellońskiej, rozmawialiśmy z twórcami, którzy zdeponowali swoje dzieła w czytelni Liberatury i pan Gajewski podjął decyzję, żeby przekazać część również swoich utworów istniejących w kilku egzemplarzach, bo do końca, albo w jednym unikatowym, właśnie do końca ma cztery egzemplarze, ale również Biblioteka Jagiellońska i kolekcja Liberatury wzbogaciła się o unikaty, które bardzo wspaniałomyślnie pan Gajewski przekazał właśnie. Wybierając, wspólnie wybraliśmy te utwory, gdzie no, tekst wysuwa się jakoś na plan pierwszy. Nawet jeśli ta cała wizja plastyczna jest niesamowicie taka przekonująca, sugestywna, działająca na emocje, to tekst tam znajduje się w centrum. I na wystawie widzimy jeszcze kilka innych jego obiektów.
No, ty go nazwałaś poetą intermedialnym i wydaje mi się, że to jest bardzo trafne określenie. To jest poeta, który mówi nie tylko poprzez słowo, ale słowo nie traci na znaczeniu tam. Tej poezji.
Szanowni Państwo, do 25 czerwca można oglądać wystawę w Bibliotece Jagiellońskiej zatytułowaną Liberatura, która tak naprawdę ma być zachętą do zajrzenia w głąb literatury i do dzieł, które znaleźć można właśnie w Bibliotece Jagiellońskiej.
To prawda, ale na samej wystawie rzecz się nie kończy. Tak jak mówiliśmy już tutaj, zapraszamy do korzystania i czytania tych dzieł w czytelni zbiorów rzadkich. I już obecnie jest na pierwszym piętrze dostępna gablota, która będzie stałą ekspozycją. Planujemy co miesiąc zmieniać obiekt razem z informacją, co czytelnik tam może znaleźć. Oczywiście tylko taką sugestią. Więc wystawa będzie trwała aż do końca świata.
Więc z pewnością Państwo zdążą się z nią zapoznać. Pani Beata Kurek z Biblioteki Jagiellońskiej, kierownik sekcji Rara Poetka, pani Katarzyna Bazarnik, twórczyni Liberatury, profesorka Uniwersytetu Jagiellońskiego, anglista, oraz pan Zenon Pfeiffer, poeta, twórca Liberatury, twórca teatralny. Byli dziś gośćmi Radia Kraków Kultura i zachęcali do obcowania z Liberaturą. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Ja również dziękuję za uwagę. Wioletta Gawlik, życzę dobrego i spokojnego dnia. I Wojciech Gruszka, który program realizował. Do usłyszenia.